Błękitna parasolka. Powracam w Błękitnej do maja 1939 roku. Jestem w Łękpelin i chodzę do szkoły podstawowej w Opaczy. W linii prostej do Warszawy jest około 17 km, do Jeziornej i Klarysewa około 4 km, a do Konstancina 4,5. Moim ukochanym nauczycielem jest pan Józef Barszcz, nauczyciel z powołania. Jest wybitnym wykładowcą, który kocha dzieci i swój zawód. Pan Barszcz poświęcał dzieciom cały swój czas, prowadząc lekcje z algebry, geometrii, języka polskiego, historii, przyrody i przyrody nieożywionej, czyli pierwszych kroków w fizyce i chemii. Józefa Barszcza można określić mianem, jak to się dzisiaj mówi, omnibusa. Te lekcje prowadził od godziny 8 rano do godziny 14. Następnie miał dwugodzinną przerwę na odpoczynek i obiad, po czym znów od godziny 16 rozpoczynał kolejne zajęcia, gdyż szkoła wypełniała się uczniami. Zajęcia poobiednie z panem Barszczem trwały czasami do zmroku. Nauczyciel prowadził kółka dla młodzieży. Ogólnie wszystkie zajęcia z panem Barszczem były przepełnione wielkim, bezinteresownym patriotyzmem. Ojczyzna i Polska znaczą to, co powinny, czyli wielkie przywiązanie do ziemi ojczystej, miejsca naszego urodzenia i bytowania. Dzieci zapisują się do tych kółek, które im najbardziej odpowiadają. A tych jest multum. Jest teatrzyk, gdzie mówimy wierszyki i gramy przeróżne scenki rodzajowe. Dziewczęta należą do PCK, gdzie opanowują sztukę pierwszej pomocy. Uczą się sztucznego oddychania, zakładania opatrunków i wszystkich innych niezbędnych przy pierwszej pomocy czynności. W szkole są także zuchy, którzy zdobywają sprawności na harcerzy. Uczą się strzelać. Ale nie z broni palnej, lecz z łuków, które wykonujemy samodzielnie. Ja konstruuję łuk z dwóch połamanych batów trzcinowych do powożenia naszej bryczki. Ale broń palną także posiadam. W domu leży angielski flawer kuzyna Jacka Masłowskiego, a także wojskowy wist tatusia. Jest również bardzo sprawna wiatrówka, którą czasami używamy z siostrą Barbarą. Mama z tatą natomiast robią sobie niekiedy strzały z wisa do tarczy, w których mama przeważnie wygrywa. Którejś niedzieli rodzice urządzili sobie właśnie takie strzelanie do rzutków, którymi są tarcze reklamowe od piwa Haberbusza, które mają średnicę kilkunastu centymetrów. Ja rzucam tarczę. Kiedy rzucam ją wysoko, tata wali w chwili, gdy cel osiąga maksimum wysokości. Zostaję dopuszczony do nabicia dubeltówki. Precyzyjnie wbijam do gilzy kapiszon, następnie dosypuję miareczką proch, zakorkowuję i dosypuję następną miareczkę śrutu i znowu zakorkowuję. Strzelanie z wiatrówki i floweru opanowujemy z Barbarą do perfekcji. Marian Masłowski robi ze mną ćwiczenia, ile czasu zajmie mi rozłożenie i złożenie wisa. W szkole w Opaczy zdobywam sprawności harcerskie jedną po drugiej. Jednak najlepiej wychodzi mi pływanie i skoki do wody. Ustalamy z mamą, że w szkole nie będę się za bardzo wybijał z wiedzą i umiejętnością strzelania z łuku, gdyż zdaniem mamy w zupełności wystarczą mi umiejętności harcerskie w pływaniu i skokach do wody. W szkole w Opaczy mam kilku przyjaciół, m.in. Jasia Ambroziaka, syna ogrodnika, oraz Jana Kanabusa, z którym siedzę w jednej ławce i któremu staram się pomagać w języku polskim i tak zwanych rachunkach. Z Jankiem Ambroziakiem, którego bardzo podziwiam za zdobywanie sprawności harcerskich, łączy mnie głęboka przyjaźń. Często zapraszam go do siebie do domu. Często ścigamy się w biegach na przełaj oraz wymyślamy moc innych przedsięwzięć. Prócz zdobywania sprawności harcerskich udzielam się także w szkolnym teatrzyku, w którym całkiem nieźle czytam. Któregoś razu pan Barszcz poprosił mnie, abym zadeklamował wiersz o pułkowniku Kuli Lisie, tym co jako 17-latek ruszył na wojenkę. Deklamowanie wiersza szło mi całkiem nieźle, w początkowych zwrotkach. Jednak kiedy doszedłem do słów, świsnęła mała kulka i grób wyryła mu, bohaterowi łoże posłanie wieczne lwu, głos zaczął mi drżeć. Pan Barszcz powiedział mi wtedy, że jestem za wrażliwy, a powinienem być twardy i wypracować tę końcówkę wiersza tak, żeby głos mi się już nie załamywał. Niełatwo mi to przyszło, ale udało się. Wypracowałem końcówkę i cały wiersz wypadł poprawnie. Często odwiedzałem okoliczne wioski. Na skraju wioski Łęk i Czernidła, tuż nad zalewem wodnym, mieściła się kuźnia, do której prowadzałem nasze dworskie konie, zarówno te ciężkie robocze, jak i lekkie koniki, dobryczki i jazdy wierzchem. Pan Kowal był wybitnym rzemieślnikiem i niebywale inteligentnym człowiekiem, który cierpliwie wysłuchiwał moich chłopięcych życzeń. Często je korygował, ale spełniał. Przeróżne podkowy wisiały w kuźni w stanie gotowym i wymagały tylko korekty na gorąco i deklaracji, czy zakładamy hacele, czy też nie. Ale nasze lżejsze koniki miały wykonywane podkówki od nowa, na miarę. Bardzo fascynowała mnie praca pana Kowala. Nauczyłem się, że każde uderzenie młotka jest niesłychanie umiejętne, jak gdyby było uprzednio głęboko przemyślane. Potrafiłem tak siedzieć przy kuźni całymi godzinami i patrzeć na pracę Kowala i jego pomocników. Najciekawsze było dla mnie zakładanie obręczy, rozgrzanej prawie do czerwoności na koła wozu. Obręcz stygła i zaciskając się, napinała szprychy. Myślę, że właśnie przez tę kuźnię łęską utarło się w mojej głowie pojęcie rzetelnego fachowca rzemieślnika. Dmuchający w ognisko koksowe miech też robił na mnie wrażenie. Patrząc na niego, wyobrażałem sobie, jak włościanie przekuwali kosy na szable w powstańczych bitwach z wojskami rosyjskimi. Pamiętam, jak pewnego razu z domu naprzeciwko kuźni wyszedł bardzo elegancko ubrany pan i podszedł do mnie, wyciągając rękę. Jestem Eugeniusz Dominik, przedstawił się elegant. Mam gospodarstwo rolne naprzeciwko państwa domu. Czy mógłbym złożyć państwu wizytę? Odparłem, że zaskakuje mnie swoją propozycją, gdyż nasz dom jest otwarty dla wszystkich. Tylko trzeba trafić na chwilę, kiedy rodzice są w domu, gdyż na ogół przebywają w Warszawie. Ja pana zapraszam dzisiaj, powiedziałem. Rodzice są obecni. Tatusia spotka pan w polu. Pan Eugeniusz przyszedł do naszego domu i od tamtej chwili rozpoczęła się z nim wielka przyjaźń. Poznałem również brata pana Eugeniusza, Romana, oraz córkę Alicję Dominik, która wniosła niemały wkład w pracę nad podziemnymi nadajnikami radiowymi dla Solidarności. Nadajniki były wykonywane m.in. na polach oborskich przy zalewie wiślanym hrabiów potulickich o nazwie Gwoździe. Ja z małżonką Elżbietą w stanie wojennym pracowaliśmy na gwoździach jako normalne pastuchy stada krów. W mojej naukowej emeryturze jest wpisany niezwykle ważny, jak również szalenie ciężki okres trwający kilka lat. Te pastuchy na gwoździach budowały w baraku nad samą wodą nadajniki dla Solidarności Podziemnej, których powstawały setki, po czym wędrowały w Polskę. Pastuchy z Gwoździk wymyśliły instrukcję przypieczętowaną przez Warszawski Ogólnopolski Instytut Kształcenia Nauczycieli na tranzystorowy generator drgań sinusoidalnych, który był wykonywany przez uczniów ostatnich lat szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i technicznych. Instrukcję rozprowadzała po Polsce pani magister inżynier Irena Słowik, dyrektor działu technicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli. Generator był krótkofalowym nadajnikiem FM, modulowanym fazowo. Jak to się wszystko działo i funkcjonowało, zastanawiają się zapewne państwo. Otóż zdarzył się niebywale wygodny zbieg okoliczności. W odległości około kilometra od naszego baraczku na opisywanym już kiedyś przeze mnie w poprzednich parasolkach lotnisku oborskim, przeznaczonym dla szkolnych samolotów PWS-26, rezydowała wojskowa radiostacja polowa PRL-u. Zrujnowany i opuszczony budyneczek tej wojskowej radiostacji stoi do dnia dzisiejszego. Ale zmierzam do tego, że sygnały tej PRL-owskiej radiostacji stanowiły parasol ochronny dla budowanych przeze mnie i Elżbietę podziemnych nadajników. Każdy egzemplarz nadajnika trzeba było sprawdzić, jaki ma zasięg i ewentualnie inne parametry, takie jak zrozumienie emitowanego tekstu. Te sygnały cyfrowe i tekstowe tonęły w kawalkadzie sygnałów radiostacji wojskowej, przez co byliśmy absolutnie bezpieczni. O naszej patriotycznej robocie wiedziało niewielu. Ze strony SGGW był poinformowany pan magister inżynier Roland Szymczykiewicz, młodziutki kierownik mleczarni Oborskiej, który udostępnił mi na laboratorium podziemne salę redakcyjną dla pracowników tejże mleczarni. W tej sali prowadziłem z pracownikami SGGW wykłady informatyczne na pierwszych komputerach Spektrum. Może to śmiesznie brzmieć, że informatyka była prowadzona w zakładach mleczarskich w głuchym polu, ale tak w istocie było. W tym głuchym polu nad zalewem wiślanym Gwoździe mieszkały z nami dwa nasze konie oraz dwa psy. Benedykt i Serafina oraz Sarenka mieszkająca w naszym baraczku, która miała wspólne posłanie ze srebrnym dogiem Benedyktem, który uwielbiał sarnę i bronił ją przed Serafiną, która trochę dokuczała sarnie, podgryzając ją. Całe zwierzęce towarzystwo pływało po zalewie, w którym woda była bardzo czysta i pełna ryb. Nawet widać było raki. Przez pewien czas mieszkała z nami także pani Jeżowa razem z maluchami. W baraku mieliśmy zapewnione światło i ogrzewanie. Niby wszystko było w porządku, zdarzały się jednak nieprzewidziane, trudne i dramatyczne wypadki. Kiedyś stado zdziwionych krów, ja wiem, że trudno wyobrazić sobie zdziwioną krowę, ale proszę mi wierzyć, że to się zdarza. Otóż takie stado otoczyło kiedyś moją małżonkę Elżbietę, która siedziała na koniu. Krowy otaczając Elżbietę przestraszyły klacz, która zaczęła przeskakiwać przez krowy. Dwa skoki się udały, trzeci niestety nie. Elżbieta złamała obojczyk i wylądowała w szpitalu. Ja również miałem przykre przejście. Kiedyś przybył do mnie na rowerze główny oborowy pastuch i podniósł lament, żebym coś zrobił, bo krowa tonie w bagnie. Złapałem krąg linki, dosiadłem klaczy i na oklep popędziłem w kierunku dołka, gdzie tonęła krowa. Gdy dojechałem przed dołek, zastałem widowisko lamentujących ludzi, którzy patrzą, jak zwierzę coraz bardziej jest pochłaniane przez bagno. Zeskakuję z konia i rzucam linę w stronę krowy i wskakuję do wody. Zwierzę jest ode mnie oddalone o jakieś 5 metrów, ale przepływam je kraulem. Kiedy jestem przy tonącej, nurkuję w gęstą maź pod krowę. Trudno mi się wydostać. Jednak łapię tonącą za ogon i trzymając się kurczowo wydostaję się na zewnątrz razem z liną, którą opasałem już krowę. Siadam na zwierzę. Na brzegu robotnicy przywiązują linę do traktora, który za chwilę zaczyna wolniuteńko ruszać. Krowa została wydostana, a ja dosiadłszy klaczy ruszam szybko galopem z powrotem. W Gwoździach bywał u nas często profesor Jan Józef Lipski, który nagrywał audycję dla Jutrzenki. Pamiętam, jak profesor zgłosił chęć wykonania nadajnika. Dostał niezbędne akcesoria do produkcji nadajnika oraz jeden już gotowy nadajniczek na wzór. Profesor był szczęśliwy. Jakie to proste woła! Dzisiaj w Muzeum Techniki wiszą nasze większe i mniejsze jutrzenkowe nadajniczki, pod którymi widnieje napis, że wykonali je światli inżynierowie belgijscy, którzy chcieli przyjść z pomocą narodowi, który nie dał się ujarzmić. No cóż. Proszę Państwa, Gwoździe leżą blisko Konstancina, gdzie mieszkał słynny pisarz z okresu PRL-u, pan Bratny, który jak mógł pomagał swoim pisaniem uświadomić młodzieży PRL-u o tym, jak za okupacji niemieckiej walczyli młodzi ludzie. Pan Bratny dowiedział się z plotek, że gdzieś pod Konstancinem grupa ludzi z wyższym wykształceniem pasie krowy. Przybiegł do Gwoździ zaraz po usłyszeniu tej informacji, aby się przekonać, że tak jest w istocie. Poznawszy nas osobiście, był oburzony, że wyższe wykształcenie się marnuje. Napisał książeczkę o Gwoździach i dziwnej ekipie. Dodam tu, że nigdy nie dowiedział się, co robiliśmy, ani też, że należałem do batalionu Zośka. Przeniosę się na chwilę na ulicę Polną, do Warszawy, gdzie goszczę u siebie przyjaciela, mechanika precyzyjnego Stefana Jedynaka, najwyższej klasy znakomitość techniczną. Przez wiele lat konstruowaliśmy wspólnie aparaturę mechaniczno-elektryczną, która uzyskiwała patenty światowe. Któregoś dnia podczas odwiedzin Stefana proponuję mu, abyśmy zrobili coś niepozornego, ale przydatnego, takiego zwykłego, do użytku. Mamy uznanie, nagrody, ale żeby nie marnować wiedzy, proponują jakiś wynalazek. Stefan, witając się z Benedyktem, srebrnym dogiem, który w 11 roku swego życia nie wstaje już na tylne nogi, nagle się uśmiecha. Tak, mówi, zróbmy Benedyktowi wózek inwalidzki. Stworzyliśmy maleńką, niesłychanie sprawną konstrukcję, resorowaną na drążkach skrętnych i dwóch rowerowych kółkach. Do wózka przypinało się Benka pasami, a ten ciągnął przed nimi łapami swój tył. Dzięki wózkowi Ben do końca swojego życia mógł się poruszać, a żył jeszcze przez 2 lata. W Gwoździach ludzie nie mogli się nadziwić, że pies jeździ na wózku. Kierownik Gwoździ, pan Szymczykiewicz, miał duży problem, żeby wytłumaczyć prostym ludziom na krowiej fermie, jakie są relacje uczuciowe między człowiekiem a zwierzęciem. Na koniec tej części parasolki wspomnę jeszcze o Alicji Dominik i jej bracie, na których pomoc i wsparcie zawsze, ale to zawsze mogłem liczyć. Ale więcej opowiem w następnej parasolce. Andrzej Cielecki.